Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka Dementia Prevention – Using Your Head to Save Your Brain autorstwa Emily Kliącki, lekarki, oraz Michela Kliąckiego, neuropsychologa.
Jest popularyzatorskim poradnikiem zdrowotnym o zmniejszaniu ryzyka demencji.
Autorzy opierają perspektywę na wieloletniej pracy z osobami mającymi zaburzenia poznawcze, a także na własnych doświadczeniach rodzinnych związanych z demencją.
Jej celem nie jest obietnica pewnej ochrony przed chorobą Alzheimera, ani zastąpienie diagnostyki lekarskiej.
Książka wyjaśnia raczej, że część czynników ryzyka można modyfikować wcześniej poprzez codzienne decyzje dotyczące ruchu, zdrowia układu krążenia, snu i odżywiania.
Tytułowe używanie głowy oznacza więc świadome traktowanie mózgu jako organu zależnego od stanu całego ciała.
Autorzy przeciwstawiają się przekonaniu, że pogorszenie pamięci jest nieuniknioną ceną starzenia. Jednocześnie przedstawiają profilaktykę jako długofalowy proces oceny ryzyka i wprowadzania realistycznych zmian.
Szczególnie istotny dla osób po 55 roku życia i ich bliskich. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, demencja jako ryzyko, które można częściowo ograniczać, a nie nieuchronny skutek wieku, punktem wyjścia książki jest rozróżnienie między starzeniem się a demencją. Autorzy nie przedstawiają procesu starzenia jako wolnego od zmian poznawczych, lecz podważają uproszczenie, według którego poważne zaburzenia pamięci są normalne i nieuniknione.
To ważne przesunięcie perspektywy, ponieważ fatalizm może zniechęcać do kontroli zdrowia, leczenia chorób przewlekłych i zmiany codziennych nawyków. Kliącki Owe wskazują, że genetyka ma znaczenie, ale nie wyczerpuje wyjaśnienia, dlaczego jedne osoby rozwijają demencję, a inne zachowują sprawność poznawczą dłużej.
Wiele istotnych wpływów wiąże się ze stylem życia oraz stanem naczyń krwionośnych i całego organizmu. W praktyce oznacza to pracę nad prawdopodobieństwem, nie nad gwarancją.
Taki język jest bardziej uczciwy medycznie niż obietnice zapobiegania Alzheimerowi pojedynczą dietą, suplementem czy ćwiczeniem umysłowym.
Książka traktuje profilaktykę jako zestaw działań kumulujących się przez lata.
Nawet niewielka poprawa w kilku obszarach może mieć większe znaczenie niż perfekcyjne wykonanie jednej metody przy zaniedbaniu pozostałych. Czytelnik dostaje więc ramę do aktywnego zarządzania zdrowiem mózgu, ale zarazem przypomnienie, że nie każdy przypadek demencji da się przewidzieć lub powstrzymać.
To podejście łączy nadzieję z potrzebną ostrożnością.
Po drugie, zdrowie sercowo-naczyniowe jako fundament ochrony funkcji poznawczych, jednym z najbardziej konkretnych założeń poradnika jest ścisły związek mózgu z układem krążenia. Mózg potrzebuje stałego dopływu tlenu i substancji odżywczych, dlatego czynniki obciążające serce i naczynia mogą mieć konsekwencje także dla pamięci, uwagi oraz innych funkcji poznawczych. Autorzy kierują uwagę na profil ryzyka, a nie wyłącznie na objawy zapominania. Takie spojrzenie jest praktyczne, bo problemy z ciśnieniem, metabolizmem, masą ciała czy małą aktywnością często można wykrywać i omawiać z lekarzem, zanim staną się częścią większego kryzysu zdrowotnego.
Książka nie sprowadza demencji do jednego mechanizmu. Uznaje złożoność różnych jej postaci, w tym choroby Alzheimera i demencji naczyniowej, lecz podkreśla,
że dobra kondycja układu krążenia jest rozsądnym obszarem działania niezależnie od dokładnego typu ryzyka. Wniosek ma charakter systemowy.
Dbanie o mózg nie polega tylko na rozwiązywaniu krzyżówek albo testowaniu pamięci, ponieważ sprawność poznawcza zależy również od procesów zachodzących poza samym mózgiem.
Dzięki temu autorzy osadzają profilaktykę w zwykłej opiece zdrowotnej, regularnych konsultacjach, stosowaniu zaleceń terapeutycznych oraz świadomym monitorowaniu czynników,
które można zmieniać. Jest to mniej spektakularne niż proste triki na pamięć, ale bliższe realiom profilaktyki medycznej. Po trzecie, regularny ruch i zasada 10 minut chodzenia 3 razy dziennie.
Wśród zaleceń przedstawianych przez autorów szczególnie zapamiętywalna jest formuła 10 razy 3, 10 minut spaceru, 3 razy dziennie.
Jej wartość nie polega na tym, że stanowi wyjątkowy, klinicznie uniwersalny próg dla każdego człowieka.
Jest to przede wszystkim prosty sposób przełożenia ogólnej rady o aktywności na czynność, którą można łatwiej wpisać w plan dnia.
Krótkie spacery mogą być mniej onieśmielające niż abstrakcyjny postulat intensywnego treningu, zwłaszcza dla osób starszych, mało aktywnych lub wracających do ruchu po przerwie. Otorzy wiążą aktywność fizyczną z kondycją sercowo-naczyniową, a przez nią z ochroną mózgu. Ruch może też porządkować rytm dnia, wspierać sen i ułatwiać utrzymanie innych korzystnych nawyków. Istotna jest tu regularność, niejednorazowy zryw. Formuła ma zachęcać do rozpoczęcia od skali dostępnej w codziennym życiu, a następnie do dostosowania wysiłku do własnego stanu zdrowia. Książka nie powinna być odczytywana jako zachęta do ignorowania ograniczeń medycznych. Osoby z chorobami serca, znacznymi problemami z równowagą, bólem lub dusznością powinny omówić rodzaj aktywności ze specjalistą. Jej praktyczny przekaz pozostaje jednak klarowny: ochrona funkcji poznawczych nie musi zaczynać się od kosztownego programu, lecz może zacząć się od konsekwentnie wykonywanego spaceru. Po czwarte, sen, odżywianie i codzienna rutyna jako wzajemnie powiązane elementy profilaktyki. Kliąski Ołje prezentują zdrowie mózgu jako rezultat współdziałania codziennych zachowań, a nie efekt jednego idealnego wyboru. Obok ruchu i kontroli ryzyka naczyniowego omawiają znaczenie snu oraz sposobu odżywiania. Taki układ ma znaczenie analityczne. Zła jakość snu może wpływać na funkcjonowanie w ciągu dnia, zmniejszać gotowość do aktywności i utrudniać utrzymanie regularnych posiłków. Natomiast mało urozmaicona dieta i siedzący tryb życia mogą pogarszać ogólny stan zdrowia. Zamiast szukać cudownego produktu dla mózgu, czytelnik ma patrzeć na powtarzalny wzorzec życia. To podejście chroni przed popularnym błędem, jakim jest traktowanie suplementu, gry komputerowej lub pojedynczego składnika diety jako pełnej strategii przeciw demencji. Autorzy proponują rozumienie profilaktyki w szerszym sensie jako dbanie o warunki, w których organizm może sprawnie funkcjonować przez długi czas. Wymaga to także obserwacji własnych ograniczeń. Przewlekłe problemy ze snem, nagłe pogorszenie pamięci, zmiany zachowania czy trudności w samodzielnym radzeniu sobie nie są sprawą do rozwiązania wyłącznie domowymi nawykami. Książka zachęca do działania wcześnie, lecz nie zastępuje oceny medycznej. Jej główna korzyść polega na uporządkowaniu wielu zwyczajnych decyzji w jeden spójny model dbania o zdolności poznawcze. Na koniec, checklista ryzyka i przejście od ogólnej wiedzy do osobistego planu działania. Ważnym praktycznym elementem podejścia autorów jest wykorzystanie checklisty profilaktyki demencji, udostępnianej również przez nich poza książką. Sama idea listy kontrolnej odpowiada problemowi. Zryk, z którym mierzy się wiele poradników zdrowotnych, czytelnik może zgadzać się z ogólnymi radami, ale nie wiedzieć, od czego zacząć, ani które kwestie dotyczą go najbardziej. Checklista pomaga przełożyć szerokie obszary, takie jak aktywność, sen, dieta czy zdrowie układu krążenia, na pytania o własne nawyki i sytuację zdrowotną. Nie jest narzędziem do samodzielnego rozpoznawania demencji ani wiarygodnym substytutem badania neuropsychologicznego. Jej rola jest organizacyjna, ma wskazać tematy, które warto potraktować priorytetowo, monitorować i w razie potrzeby omówić z lekarzem. To odróżnia książkę od publikacji ograniczających się do przeglądu badań lub straszenia statystykami. Autorzy chcą, by informacja prowadziła do sekwencji konkretnych decyzji, możliwych do wdrożenia bez oczekiwania na idealny moment. Równocześnie ich doświadczenie kliniczne przypomina, że pamięć nie istnieje w oderwaniu od zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego. Najbardziej użyteczny plan nie musi być rozbudowany. Powinien być realistyczny, uwzględniać ograniczenia danej osoby oraz skupiać się na zmianach możliwych do utrzymania. W tym sensie checklista nie jest finałem profilaktyki, lecz punktem wyjścia do systematycznej troski o zdrowie. Podsumowując, Dementia Prevention Using Your Head to Save Your Brain będzie najbardziej przydatna dla osób, które chcą rozsądnie ocenić własne ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych, zwłaszcza po 55 roku życia, a także dla dorosłych dzieci i partnerów osób obawiających się demencji. Może zainteresować również czytelników, którzy mają w rodzinie przypadki choroby Alzheimera i szukają odpowiedzi wykraczającej poza prosty determinizm genetyczny. Nie jest to jednak książka przeznaczona do samodzielnego diagnozowania niepokojących objawów. Przy zauważalnej zmianie pamięci, orientacji, języka lub samodzielności konieczna pozostaje konsultacja medyczna. Jej praktyczna korzyść polega na porządkowaniu profilaktyki wokół działań, które są znane z szerszej troski o zdrowie ruchu, snu, odżywiania i kontroli czynników sercowo-naczyniowych. Autorzy pokazują, dlaczego te elementy dotyczą mózgu oraz proponują łatwy do zapamiętania punkt startowy w postaci krótkich, regularnych spacerów. Wyróżniają także połączenie perspektywy lekarskiej i neuropsychologicznej z doświadczeniem pracy z tysiącami pacjentów z zaburzeniami poznawczymi. Dzięki temu publikacja nie koncentruje się wyłącznie na lęku przed Alzheimerem ani na jednej modnej metodzie poprawiania pamięci. Na tle podobnych poradników książka wyróżnia się systemowym ujęciem oraz naciskiem na realistyczne, kumulujące się zmiany. Nie obiecuje pełnej kontroli nad przyszłością, ale daje czytelnikowi sensowną strukturę do rozmowy z lekarzem i do codziennych decyzji. To jej najważniejsza wartość zamienia szeroką wiedzę o ryzyku w praktyczny plan troski o mózg i całe ciało. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Emily Kliąski, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.